Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Kto się uczy migania? Migania, czyli?
Polskiego języka migowego, tak? Uczą się głównie ludzie słyszący, osoby słyszące, które chcą mieć kontakt z głuchymi, no po to, żeby w jakichś różnych sytuacjach życiowych się z nimi komunikować. Natomiast jeżeli pani pyta, kto się uczy na kursach, to tak jest. Głusi uczą się inaczej. Głusi uczą się tego języka w środowisku, bo oni, w zasadzie to jest ich język naturalny, więc oni go nabywają w środowisku głuchych. Owszem, nabywają go w bardzo różnym wieku, bo albo jako dzieci, jeżeli wyrastają w środowisku, wychowują się w środowisku głuchych od początku, albo jako dorośli, jeżeli wcześniej wychowywali się w środowisku słyszących i po prostu poczują taką potrzebę, że chcieliby znaleźć środowisko, z którym będą mogli się identyfikować, bo to jest bardzo ważne w życiu.
W przypadku osób głuchych, no to nikogo nie dziwi, że chcą się nauczyć migania. A jaka jest motywacja osób, które... nie mają ani nikogo w rodzinie, ani same nie są osobami niesłyszącymi albo niemówiącymi.
To może być motywacja jakaś zawodowa, bo to często bywają nauczyciele dzieci głuchych, których też podczas studiów dawniej nie uczono migać, bo w tej chwili troszeczkę się sytuacja zmieniła. To są czasem psychologowie, lekarze, pielęgniarki. Na moich kursach pojawiali się też ludzie zupełnie innych profesji i myślę, że robili to po prostu z czystej ciekawości. To tak jak chińskiego się czasem uczymy albo jakiegoś innego języka. Ale chcę powiedzieć, że być może to jest nawet bardziej praktyczny cel, nauczyć się polskiego języka migowego niż chińskiego, bo do Chin może pojedziemy, a może nie, natomiast głusi są wokół nas cały czas, tylko my ich po prostu nie dostrzegamy.
Czym się ten język różni od każdego innego języka, którego się możemy nauczyć? No poza tym, że w nim nie mówimy, to on jakby strukturowo jest podobny?
Tak, tu trzeba od razu zauważyć, że nie ma jednego języka migowego, nie ma uniwersalnego języka migowego, bo języki migowe powstawały tak samo jak foniczne, czyli gdzieś się spotkały dwie osoby głuche, które chciały ze sobą o czymś porozmawiać i utworzyły nazwy, czyli znaki migowe, tworzyły je w trakcie rozmowy. Natomiast wracając do pani pytania, języki migowe, tak, one się różnią zdecydowanie, znacznie od języków fonicznych. To, co jest w nich podobne, to jest to, że też mają słownictwo i gramatykę. Natomiast gramatyka jest absolutnie inna niż gramatyka języków fonicznych i to jest bardzo długa opowieść.
Uchylmy rąbka tajemnicy. Co to znaczy, że jest zupełnie inna?
Jeżeli porównamy teraz wobec tego polski język migowy z polskim językiem fonicznym, tak mi będzie najłatwiej, bo jednak te dwa języki znam najlepiej, to tak, po pierwsze, polski język migowy nie ma fleksji, a fleksja to jest taka dość podstawowa kwestia w naszym języku fonicznym, w języku polskim. Nie ma fleksji, jest natomiast językiem, w którym szyk jest w miarę stały i zmiana szyku powoduje zmianę znaczenia. To tak trochę jak w angielskim, więc tutaj możemy to porównać. Czego jeszcze nie ma? Nie ma przyimków, nie ma spójników. Nie ma przyimków. Przyimki służą nam do tego, żeby pokazać relacje przestrzenne, prawda? Nad czymś, pod czymś, za czymś. Natomiast to wszystko w języku migowym pokazuje się w przestrzeni. Tam przestrzeń gra rolę gramatyczną, pełni rolę gramatyczną. To jest bardzo ciekawe, ale to wszystko trzeba by było pokazać w radio. Owszem, mogłabym to omówić, ale to zajmie nam dużo czasu.
Na przykład, że coś pokażę wyżej, niżej, to znaczy, że coś jest pod, nad?
Tak, są też klasyfikatory. To są takie części gramatyczne, których zupełnie nie ma w językach fonicznych, które znamy, bo one są w takich dość egzotycznych językach. Natomiast właśnie przy pomocy klasyfikatora mogę pokazać i mogę opowiedzieć, co się dzieje, w jaki sposób mówimy o przestrzeni. W związku z tym tak, na przykład jeżeli mówimy, że samochód stoi koło domu, to możemy pokazać znak dom, zastępujemy go klasyfikatorem, następnie pokazujemy znak samochód, znowu zastępujemy go klasyfikatorem samochodu. To są osobne kształty tutaj właśnie dla radia opowiadania o języku migowym. To jest bardzo ekwilibrystyka po prostu. I teraz te dwa klasyfikatory układamy tak, żeby pokazać, że samochód stoi przed domem, obok domu, za domem, prawda, pani?
Ja tylko dodam, że pani kieruje rękami tak, żeby pokazać, czy coś jest za, czy coś jest przed, po prostu. A intonacja? W języku jest niezwykle ważna intonacja. Osobom głuchym w ogóle będzie trudno wytłumaczyć, co to takiego ta intonacja, no ale ona zmienia jednak znaczenie. Czy ja zapytam, czy ja powiem zdanie twierdzące, to zupełnie coś innego.
Intonacji oczywiście nie ma, no jest, owszem, jest akcent, ponieważ tam jest pewien rytm też w miganiu, to można powiedzieć, że to tak wygląda. Natomiast te cele, które realizujemy za pomocą intonacji, czyli właśnie to, co pani powiedziała, że twierdzimy albo pytamy, one są realizowane w inny sposób poprzez szyk właśnie. Na przykład wszystkie słowa pytające, czyli zaimki pytające, te gdzie, jak, kto i tak dalej, one są lokowane na samym końcu wypowiedzi. Zamiast gdzie mieszkasz, to w języku migowym pytamy ty mieszkasz gdzie? I już jest proste i już wiadomo, że to jest pytanie, bo w ten sposób się nie konstruuje zdania twierdzącego.
A jak sobie język migowy radzi z nazwami własnymi? Imionami, ale na przykład, nie wiem, nazwą firmy?
Nazwę firmy akurat byśmy zamigali firma, cudzysłów i byłaby przeliterowana ta nazwa, bo część nazw własnych się literuje, ale powiem więcej. Tylko te nazwy własne, które nie mają znaków. Wszystkie miasta, państwa, nazwy rzek, gór, te wszystkie miejsca, które mają te nazwy własne, one mają własne znaki.
Czyli na przykład Polska po prostu ma swój znak.
Od lewego do prawego ramienia powiadają, że to być może od tego, że jesteśmy krajem katolickim, że to jest taki kierunek znaku, ale właściwie ta motywacja znaków nie do końca jest znana. Możemy się jej domyślać. Wiele spraw dotyczących języka migowego nigdy nie zostało zarchiwizowanych, nie zostało zapisanych i więc my się w tej chwili możemy tego domyślać. Badacze to badają, ale no, mogą zbadać tyle, ile się domyślą, ewentualnie ile przechowuje pamięć ludzka, bo nigdzie nie jest to zapisane, prawda? Jeżeli są źródła pisane dotyczące jakiegoś zagadnienia, to łatwiej jest nam do nich sięgnąć i one przetrwają wiele lat. Natomiast język migowy nie był badany. Początek badań nad językami migowymi to są lata 60. ubiegłego wieku, bo w latach 60. właśnie amerykański język migowy był badany przez Williama Stokoe. To był taki profesor Uniwersytetu Gallaudeta w Waszyngtonie, bardzo ciekawa postać. Gdyby nie on, a on miał po prostu bardzo otwarty umysł, bo był potrzebny człowiek, który pomyślał, popatrzyłby na sprawę inaczej. Do lat 60. ubiegłego wieku języki migowe nie były uważane za języki, tylko za machanie rękami.
Pani powiedziała amerykański język migowy, czyli jak migający jedzie do Stanów Zjednoczonych, to uczy się języka od początku, tak jak my, angielskiego.
Oczywiście, tak jak wspomniałam, no nie ma języka uniwersalnego, języka migowego. Jest taka próba języka konferencyjnego, takie znaki International Sign i używa się ich dokładnie tylko podczas konferencji po to, żeby przekładać na przykład z języka mówcy na międzynarodowy język, a tuż obok stoi cały szpaler tłumaczy narodowych języków migowych, którzy przekładają na języki narodowe. Bo proszę sobie wyobrazić taką konferencję, ona nie wygląda tak, że tłumacze są tłumaczami kabinowymi z tyłu. Tłumacze stoją z przodu. Czyli mówca jest gdzieś tam najwyżej, ale tłumacze muszą stać tuż obok i też być dobrze widoczni, więc to jest bardzo ciekawe też.
A ile trzeba czasu, żebyś opanować ten język w stopniu komunikacyjnym, tak? No wiadomo, że jak z każdym językiem można się go uczyć całe życie pewnie.
No tak, ja tak mam, że się uczę całe życie i cały czas wiem, że czegoś nie umiem. Cały czas napotykam na jakąś wypowiedź migową, gdzie myślę sobie, Boże, co to w ogóle jest, prawda? Tym bardziej, że są też dialekty w językach migowych. Oprócz tego, że są języki migowe, to są jeszcze dialekty, są też odmiany pokoleniowe, czyli starsi migają inaczej niż młodsi. To tak samo jak w językach fonicznych. Jeszcze powiem tak, że języki migowe nie mają, te zasięgi języków migowych nie pokrywają się z zasięgami języków fonicznych. To znaczy, że na przykład nie ma jednego języka angielskiego migowego, bo dlaczego miałby być? Jest brytyjski, jest amerykański i one są totalnie różne, dlatego że mają zupełnie inne korzenie. Amerykański język migowy wywodzi się od starofrancuskiego języka migowego, tak jak polski. My w pewnym sensie mamy podobne te języki, co jest ciekawe. I amerykański język migowy ma na przykład zasięg dużo większy niż angielski, bo to jest cała Ameryka Północna, czyli migają mieszkańcy USA, Kanady i Meksyku tym językiem.
Język migowy to nie tylko ręce, prawda? To jest cała ekspresja ciała.
Tak, tak, oczywiście. Znaki są wykonywane co prawda rzeczywiście rękami, ale te ręce są też ułożone no, w różnych miejscach. Dużo jest znaków wokół głowy, ale też te znaki są mniej więcej tak do pasa. Teraz jest taka tendencja, żeby tylko dotąd. Dawniej były też znaki wykonywane jeszcze na udach, ale teraz bardzo często się siedzi albo tłumacz na przykład jest widoczny tylko do połowy, więc znaki przewędrowały na górną część ciała. Tak to wygląda mniej więcej. Natomiast bardzo ważna jest mimika. Jeżeli pytam, gdzie mieszkasz, to muszę też zapytać twarzą. Na końcu jest pytanie, taka mina specjalna.
I uniesione brwi.
Uniesione brwi, podniesiony nieco podbródek, w ogóle całe czoło cofnięte. Mimika odgrywa bardzo ważną rolę w języku migowym, ale też w ogóle ruch ciała.
Widziałam nawet tłumaczone piosenki, zresztą to się zrobiło ostatnio popularne i przy polskich koncertach, ale też ostatnio za granicą, bo chyba w Wielkiej Brytanii był taki koncert, gdzie tłumaczka skradła show, że tak powiem.
Wszystko się da tłumaczyć. To są w ogóle bardzo bogate języki, bardzo piękne. Ja to nawet łapię się na tym, że czasem byłoby mi łatwiej coś wyrazić w języku migowym niż w języku polskim, chociaż ja język polski kocham i uwielbiam niuanse i bardzo lubię poezję, także nie jest to tak, że to jest mój ubogi mój język, ale czasem tak po prostu jest, że niektóre, o niektórych sprawach, o emocjach jest łatwiej opowiadać. Emocje jest łatwiej pokazać, bo one są taki, język migowy jest taki bardzo ekspresyjny. Piosenki rzeczywiście są tłumaczone i warto zauważyć, że tłumacze się specjalizują w tłumaczeniach estradowych i to by było piękne, gdyby rzeczywiście oni mogli tylko temu się poświęcić. Tłumaczenia teatralne to też jest bardzo ważny dział tłumaczeń i tutaj też wymaga to specjalizacji. Te dwie sytuacje to są sytuacje, gdzie używa się bardzo wielu metafor. To jest zupełnie inny przekład. Tutaj trzeba przekładać bardzo kontekstowo, ale też trzeba być bardzo wyczulonym na obydwa języki, znać je bardzo biegle, ale też być takim trochę poetą, prawda, żeby wyczuć ten smak tego jednego i drugiego języka.
Ale warto w ogóle uczyć się języka migowego?
Oj, warto, zdecydowanie. Takim postulatem środowiskowym byłoby to, żebyśmy wszyscy znali chociaż trochę ten język migowy, żebyśmy się go uczyli na przykład w szkołach. Dlaczego by nie? No, to by było piękne, gdyby każdy znał komunikatywnie, no powiedzmy na poziomie A1 ten język. Głusi teraz już zaczynają być wpuszczani w wiele miejsc, w sensie rynek pracy otwiera się dla głuchych, prawda? W związku z tym oni się pojawią, oni się już pojawiają, my ich już widujemy gdzieś tam w kasie, czy gdzieś jest głuchy. Jakie to jest miłe powiedzieć mu dziękuję, albo ile płacę, albo cokolwiek. To by było takie ludzkie.